Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam i zapraszam. Scena Nowa Synagoga zainauguruje swoją działalność w budynku Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w przyszły weekend. Już za moment o tym, co tam się będzie działo, opowiedzą przedstawiciele Fundacji Kultury Zbliżenia Marta Szumiłowska i Marek Brandt. Gościem salonu artystycznego będzie także Maryla Hempowicz, postać znana w środowisku trójmiejskim, artystycznym, także jako pisarka. Przyszła do nas ze swoją najnowszą książką Złota Smuga Jesieni. Zapraszam.
There's a light, certain kind of light that never shone on me. I want my life to be lived with you. There's a way,
there's a way.
Everybody say to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you?
If I ain't got you,
if I ain't got you,
somebody, to love
somebody, the way I love you. In my brain, I see your face again, and I know my frame of mind. You ain't gotta be so blind, and I'm a blind.
I'm a man.
Can't you see what I am? And I live and breathe for you. Oh, but what does it do if I ain't got you?
If I ain't got you,
if I ain't got you,
if I ain't got you,
baby, you don't know.
To love somebody the way I love you.
Love somebody, love somebody the way I love you.
Andrzej Żak,
Iwona Borawska.
Witamy serdecznie naszych gości. Pani Maryla Hempowicz.
Witam Państwa.
Ze swoją najnowszą książką, niedawno wydaną, niedawno promowaną, Złota Smuga Jesieni. O dojrzałej, ale pełnej słońca miłości.
Zgadza się.
Porozmawiamy o niej, posłuchamy też fragmentów. No i są goście zapowiadani z Fundacji Kultury Zbliżenia. Marek Brandt.
Witam.
Marta Szumiłowska.
Dzień dobry.
Ponieważ tak jak mówiłam, już niebawem, w przyszły weekend, sobota, niedziela, zostanie otwarta nowa scena w Gdańsku. Scena Nowa Synagoga, czyli w Nowej Synagodze we Wrzeszczu, przy ulicy Partyzantów 7, tam gdzie ma swoją siedzibę Gmina Wyznaniowa Żydowska, tam gdzie się odbywa Festiwal Zbliżenia, Festiwal Kultury, tam zacznie regularną działalność Nowa Scena. No i trzeba się dowiedzieć, co tam się będzie działo. My możemy już tylko zaanonsować, że zaczyna się od tych dwóch spektakli kabaretowych, które właśnie powstały w związku z Festiwalem Zbliżenia, czy też w ramach tego festiwalu, a więc Tuwim or Not Tuwim i Do niezobaczenia się z Panem. To jest ten pierwszy program na wejście.
Tak jest.
Czyli pokazujecie to, co macie i to, co w pewnym sensie powstało też.
Tak.
Dzięki waszej fundacji.
Ja chciałem jeszcze dodać jedną rzecz, że również na ulicy Partyzantów 7 jest siedziba Fundacji Kultury Zbliżenia. Mhm. To jest dość istotne, bo ta fundacja w tym roku, mamy nadzieję, będzie realizowała te programy, które dotychczas realizowało Stowarzyszenie Dancing Association. Ta fundacja między innymi po to powstała. My już w zasadzie, jeżeli mówimy o rozpoczęciu sceny, to jest takie trochę oficjalne, bo scena w zasadzie działa. W synagodze odbywają się różnego rodzaju koncerty, spotkania, warsztaty na przykład w tej chwili z piosenki żydowskiej. Natomiast chcieliśmy już jakby dać do zrozumienia, że zaczynamy tam, może to jeszcze nie będzie w tym roku takie bardzo stricte regularne. Jesteśmy przed remontem, jesteśmy w fazie organizacji wielu rzeczy, ale już jakby chcemy zaznaczyć, że jesteśmy tam w tym miejscu.
Mhm. Więc na początek mogę powiedzieć, że twoje spektakle w reżyserii Marka Branda, tak? Te dwa?
Tak, ale mamy też plany na przyszłość już takie bardzo bliskie. Marta o nich za chwilę opowie. Chodzi nam o maj. Będziemy mieli gościa specjalnego w maju. Ja chciałem zaznaczyć, że to nie będą tylko rzeczy artystyczne związane z kulturą żydowską. Że ta scena jest pojemna, otwarta na razie ze względu jakby na charakter przestrzeni, na warunki, jakimi dysponujemy. Jest to raczej scena, powiedzmy sobie, artystyczna w rozumieniu muzyczno-wokalnym.
Mhm. Jest estrada, znaczy jest takie wyniesione.
Tak, to jest duża scena,
miejsce.
Duża przestrzeń, więc dopóki nie odbędzie się tam remont i nie zostanie ta sala przystosowana również do spektakli teatralnych, trudno tam będzie o realizację przedstawień teatralnych.
Tak, ci powiedziałeś to magiczne słowo remont, co chciałem pociągnąć dalej, zapytać się, czy ona zmieni swój kształt, czy będzie tam inna
Jeżeli
konfiguracja przestrzeni.
Jeżeli chodzi o zewnętrzne elementy elewacji, nie.
Nie, elewacji nie, mi chodzi o samą scenę, salę w ogóle.
No, musimy do tego doprowadzić, dlatego że akustyka tej sali, możliwości techniczne typu wyciemnienie, podłączenie świateł wymagają tego. Poza tym ja chciałem jedną rzecz zaznaczyć, że ta sala, którą my ją znamy w tym kształcie, ona nie jest oryginalną salą synagogalną. Jest to sala, która powstała w momencie, kiedy weszła tam szkoła muzyczna i została zrobiona jako aula. Synagoga wyglądała zupełnie inaczej, do tego kształtu już nie wrócimy. To za chwileczkę jeszcze opowiemy dlaczego. Wymaga to jakby nasze działania, to co będziemy chcieli tam realizować, będą wymagały takiego, no powiedzmy sobie, efektywnego działania pod kątem zmiany choćby akustyki trochę tej sali, która była przeznaczona do koncertów szkoły muzycznej. Jakichś egzaminów, akustycznego grania. No w tej chwili wprowadzając tam wokalistów, musimy mieć nagłośnienie. I to tak jedno z drugim się zaczyna, że tak powiem, konweniować, trochę kłócić, ale jednocześnie uzupełniać.
Te dwa spektakle to można powiedzieć kabaret, ale i teatr przecież trochę też. Natomiast w programie macie, jeśli wierzyć tej ulotce, bardzo pięknej z takimi parasolkami, o których pewnie też jeszcze słowo powiecie. Nie wiem, czy to logo waszej nowej sceny, cudowna tęczowa parasolka z takim okiem opatrzności, który patrzy na nas. Teatr, kabaret, ale też muzyka i film, czyli koncerty i projekcje filmowe, tak?
Tak, to już wkrótce. Dzisiaj chcielibyśmy oficjalnie po raz pierwszy zaprosić na maj już, także jeszcze troszeczkę czasu przed nami. Natomiast będzie to, tak jak Marek już wspominał, gość specjalny, Józef van Wissem. Kompozytor, muzyk holenderski, tworzący, żyjący obecnie w Nowym Jorku, grający na lutni. Jeżeli ktoś nie kojarzy nazwiska, to na pewno troszeczkę więcej powie tytuł filmu Jima Jarmusza, Tylko kochankowie przeżyją, ponieważ Van Wissem jest autorem ścieżki dźwiękowej do tego filmu właśnie. I będziemy mieli go okazję zobaczyć na scenie Nowa Synagoga. To będzie takie pierwsze duże zagraniczne wydarzenie. Mam nadzieję, że pierwsze z wielu. Poza tym warsztaty też, jak pani wspominała, warsztaty już się w tej chwili odbywają. Maria K. prowadzi warsztaty z piosenki żydowskiej. Mamy jeszcze dwa wolne miejsca, także jeżeli są chętni, serdecznie zapraszamy. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu, w czwartek o godzinie 18:00.
O 18:00, półtorej godzinny blok taki warsztatowy.
Póki co odbyły się pierwsze zajęcia, uczestnicy bardzo zadowoleni, także zapraszamy. Na lato mamy już plany z warsztatami dla dzieci, także jeżeli dzieciaki nie będą miały planów wyjazdowych, też urozmaicimy im czas. I to myślę, że z takich planów na teraz.
Tak zaczynacie. Powiedziałeś już, że to nie będzie tylko, nie wiem, kultura żydowska czy sztuka związana z kulturą żydowską, ale jaką, że tak powiem, niszę chcecie wejść albo jaką potrzebę sami czujecie? Co chcielibyście pokazać, a nie mieliście gdzie, albo zaprosić, a nie mieliście gdzie zaprosić?
Znaczy, tak jak powiedziałem, że to nie będzie tylko, ale w dużej mierze. Może w ten sposób powiem, tak? Więc będziemy pokazywali wszystko to, co będziemy mogli pokazać, jeżeli będzie związane w jakiś sposób z, nie wiem, z artystą żydowskim, z twórcą, muzykiem, tłumaczem. Więc to jest to, co chcemy wypełnić. To jest ta taka trochę nisza. Ale też, jak Marta powiedziała, trochę edukacji. To jest coś, co wydaje nam się w tej chwili, w tych czasach dość istotne. Poza tym, co robimy podczas festiwalu, przedstawiając, przybliżając kulturę żydowską, to teraz w ciągu roku chcielibyśmy to, bo tam się prześlizgujemy przez pewne tematy, to chcielibyśmy to troszeczkę skonkretyzować, rozciągnąć w czasie. Tak jak z warsztatami piosenki żydowskiej. Zrobiliśmy to na festiwalu, okazało się, że jest zainteresowanie, no i trzeba pociągnąć temat. Myślę, że niebawem również w ramach sceny artystycznej można byłoby zapytać, co ma piernik do wiatraka. Otóż to zawsze, że wiatrak miał lemonkę. W związku z tym w ramach sceny artystycznej być może zorganizujemy kurs rzeczywiście gotowania koszernego, który będzie wydłużony w czasie. I tak powoli, drobnymi krokami. Chcemy, żeby to miejsce też nabrało takiego charakteru, nie jakiegoś budynku stojącego gdzieś tam, o którym czasami nawet taksówkarze nie wiedzą. Bo miałem taki przypadek, że poprosiłem, żeby mnie taksówkarz zawiózł pod synagogę i zapytał w ogóle, gdzie to jest. No więc jest to jakiś sygnał, że warto może iść w tym kierunku jakby popularyzacji tego. Chcielibyśmy spotykać się również z różnymi innymi wyznaniami, które mają otwartą drogę i mogą tam zaprezentować swoje programy artystyczne. No myślę, że w tym kierunku idziemy.
Czyli rozumiem, że to, czego zarzewiem czy zaczynianiem był właśnie wasz festiwal, uznaliście, że jest więcej jeszcze potrzeby, czasu,
jest
miejsca,
dużo, jest też,
że jest mnóstwo rzeczy do pokazania.
Kolonia artystów zorganizowała na przykład u nas w synagodze, co było dla mnie na początku trochę dziwne, ale myślę, że klimatyczne, również koncert zespołu Księżyc. Było prawie 300 osób. Sami byliśmy zdziwieni, w związku z tym, a jak się Księżyc, w jaki sposób ten rodzaj twórczości, można powiedzieć, ma do tego, co dzieje się w synagodze. W zasadzie nijak, tak?
Tylko przez Szagala, tak jak ta parasolka.
Dokładnie. Dokładnie tak.
A mogę o tę parasolkę jeszcze na koniec zapytać? Czy to jest stałe logo, czy pomysł tylko na otwarcie? Bo jest w tym dużo radości, jakaś
mam
symbolika.
Się sobą, tak. Próbujemy się z tym teraz zmierzyć jakoś tak mentalnie, bo to była taka akcja Skrzypek bez dachu, gdzie mieliśmy ten logotyp taki, że to parasolka, na którą pada deszcz, ale ona jest, tak jak zauważyłaś, z okiem opatrzności, trochę uśmiechnięta, kolorowa i spodobało nam się to. Właśnie nie będziemy szukać jakichś logotypów związanych z ikonografią żydowską. Może poza tym okiem, tak? Tutaj moglibyśmy się czegoś doszukiwać. A nie, to będzie wesołe, kolorowe, że to jest zrobione z różnych elementów.
Czyli co? Tak?
Ja myślę, że w niej jest wszystko, co dotyczy działalności i teatralnej, i koncertowej, bo jest kolorowa jak tęcza, ma to oko opatrzności, chroni przed deszczem i słońcem, a jednocześnie może służyć jako rekwizyt, jako też można ją upersonifikować i będzie aktorką.
Chciałem dodać jeszcze jedną rzecz odnośnie, wracając na chwilę do tego, dlaczego te dwa programy i ci, którzy je oglądali, to oczywiście zapraszam również, ponieważ jakby warunki przestrzenne w synagodze zmuszą nas do troszeczkę innego grania. To były raczej spektakle kabaretowe. Teraz musimy transponować to, ja to muszę przełożyć raczej na program kabaretowy.
Na estradę.
Na estradę trochę, tak. Nie lubię tego, ale też no, uważam, że sztuka musi czasami się dostosowywać do różnych miejsc. Tak jak gramy spektakle teatralne, powiedzmy sobie, w korytarzu czy w stodole, gdzie musimy zrezygnować z wielu elementów naszej wizji artystycznej, tak jak robiliśmy to w przestrzeni teatralnej, sterylnej, pięknej, gdzie mieliśmy światła, super akustykę. Musimy walczyć z materią. I myślę, że to też jest dla aktora duże wyzwanie. Powalczyć z materią.
Dobrze, no to trzymamy kciuki, walczcie dzielnie. Tuwim or not Tuwim, to będzie w sobotę najbliższą o 19:00 i w niedzielę, dzień później, do niezobaczenia się z Panem, a do zobaczenia się z Państwem. Przy okazji wszelkich kolejnych wydarzeń na nowej scenie, scenie Nowa Synagoga. Tak?
Dziękujemy.
Marek Brandt, Marta Szumiłowska, Fundacja Kultury Zbliżenia. A już za moment czytać będziemy książkę Maryli Hempowicz Złota Smuga Jesieni. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do, then we were new. Nothing will lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. We've got nothing to lose. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. Then we were new. Złota Smuga Jesieni. Bardzo piękny i działający na wyobraźnię tytuł najnowszej powieści pani Maryli Hempowicz, która pisze od lat. I zaraz to przypomnimy, że w roku 81 wzięła udział w pewnym konkursie. W roku 88 została wydana jej pierwsza powieść, która jest w pewnym sensie owocem tamtego wyróżnienia w konkursie, prawda? Tak. I twoje pierwsze książki to były książki adresowane do młodych kobiet. Taka dziewczęca literatura, można tak powiedzieć?
Zdecydowanie tak, oczywiście. Bo ten debiut mój, czyli opowiadanie Bieguny nocy, opowiadał o bardzo trudnym, nocnym dyżurze młodziutkiej pielęgniarki i potem przetworzyłam to w książkę pod tytułem Krystyna. I rzeczywiście tak było. Potem była Bogna, również dla dziewcząt. Potem była Karolino Pamiętaj oraz ona była modelką.
To chyba są... najlepiej znana słuchaczom Radia Gdańsk, ponieważ czytana tak. W odcinkach na naszej
antenie. Tak, przepięknie Państwo to zrobiliście. Bardzo dziękuję. Do dzisiaj z przyjemnością o tym myślę. I rzeczywiście tak było. Nastąpił pewien zwrot, kiedy ja dojrzałam i moje bohaterki razem ze mną. I napisałam książkę Julia i mężczyźni, która już dotyczyła dojrzałej kobiety, 40-kilkuletniej, która pracowała w pewnej instytucji kulturalnej bardzo znanej w Gdańsku i pełniła funkcję konsultanta do spraw literatury oraz menedżera kultury i miała toksyczne małżeństwo. W skrócie można tak powiedzieć o tamtej książce.
A teraz mamy osobę, która również pracuje w pewnym centrum kultury w Gdańsku, odchodzi na emeryturę. Mówię o Marcie, bohaterce tej książki Złota Smuga Jesieni. Kiedyś chciała też być, a w każdym razie próbowała być pielęgniarką, zanim się dostała na studia polonistyczne. No są pewne tropy też biograficzne, które jakoś można odnaleźć w twojej historii, prawda? Praca w redakcjach i to wszystko, co się tu pojawia. Ale jak mówisz, Marta nie jest do ciebie podobna. Z charakteru?
Inaczej. Ja bym powiedziała, że Marta bywa do mnie podobna, ale ona nie jest mną. Mhm. I w związku z tym, że owszem, obdarzyłam ją pewnymi moimi nawet wrażeniami, pewnymi cechami, powiedzmy takimi, które także u siebie zauważam oczywiście, ja je dałam Marcie, wyposażyłam ją na przykład w ciekawość i wrażliwość na świat. Chociażby, pamiętasz, tam są takie różne sytuacje, opisy pewnych sytuacji czy wydarzeń, które jakoś bardzo pokazują szerzej świat, barwę tego świata. Wyposażyłam ją we wrażliwość na szczegół, na urodę świata, można tak powiedzieć. I rzeczywiście nie tylko, bo te miejsca, które pokazuję w kolejnych rozdziałach, a Marta, jak wiesz, ciągle w zasadzie wędruje, to te miejsca wszystkie to są miejsca, w których ja także byłam. W różnych oczywiście sytuacjach, bo tym już nie wszystko się zgadza z moim życiorysem, ale niewątpliwie tak. Jest dużo wątków autobiograficznych, a Marta, można powiedzieć, że jest postacią zbliżoną do mnie. Kiedy przeszłam na emeryturę, postanowiłam bowiem napisać książkę o kobiecie będącej w tej samej sytuacji. To znaczy książka rozpoczyna się przejściem na emeryturę Marty, co jest dla niej jedną wielkim szokiem, można powiedzieć, i wyzwaniem.
Mówiłam o tym, że piękny i taki w gruncie rzeczy pogodny jest ten tytuł Złota Smuga Jesieni. Taka jest też ta książka, chociaż różne rzeczy tu się zdarzają różnym bohaterom. Nie są to same szczęśliwe przypadki. Mamy do czynienia z wdowami, z wdowcami. Różne nieszczęścia się przytrafiają. Nie wszystko kończy się dobrze, ale tak naprawdę to jest to właśnie książka pełna takiego słońca dla mnie i radości w gruncie rzeczy. Chociaż zaczyna się, no nie powiem, że rzeczą smutną, bo nie zawsze tak musi być z odejściem na emeryturę, ale akurat w tym przypadku to jest coś takiego, że ta kobieta w pewnym sensie traci swoje życie, to znaczy to, co było dla niej naprawdę bardzo w tym życiu ważne. A ponieważ jeszcze w dodatku w tym momencie jest samotna już, to tym bardziej może to przeżywa. Mogłabyś przeczytać fragment, a wtedy będziemy dalej o tym rozmawiać.
Dobrze, tak, bo poruszyłaś bardzo piękne dwa wątki. Jednocześnie pogodę tej książki oraz no, pewien smutek bohaterki.
Bo ku tej pogodzie
początkowej sytuacji, która zaczyna w ogóle książkę. To jest rozdział pierwszy, tak się zaczyna. Nie mogę w to uwierzyć. Od jutra będę emerytką. Mój Boże, ja emerytką. Kiedy to wszystko minęło? Młodość, miłość, małżeństwo. Tak szybko, za szybko. Chce mi się płakać, czuję się stara i brzydka i boję się czasu, który nadchodzi, starości, samotności, chorób. Myślę o tym, że stracę wszystko, co było moim życiem, pracę, którą lubiłam i która przynosiła satysfakcję, spotkania z ciekawymi ludźmi, sens każdego dnia. Mój Boże, gdyby Andrzej żył, łatwiej byłoby przeżyć ten trudny czas, gdyby żył. Zmarł rok i 26 dni temu, pęknięcie tętniaka aorty. Cały mój świat rozpadł się nagle i okrutnie. Nie, nie mogę o tym myśleć, bo ogarnia mnie coraz większa żałość i strach. Jestem sama. Samotność i starość. Okrutne połączenie. Jadąc kolejką SKM do Gdańska, rozmyślałam o ludziach przechodzących na emeryturę, czym się zajmują, co robią dzień po dniu. Może mają ciekawe hobby, albo działkę, albo dacze. Kobiety zapewne krzątają się w przestrzeni między garnkami, pralką i odkurzaczem, albo poświęcają się rodzinie. wychowują wnuki, a ja nie mam dzieci, wnuków, ani daczy, ani działki. Nie lubię prac domowych i nie lubię gotowania, choć to dzisiaj takie modne. Moje hobby to praca. Mam nadzieję, że dostanę pół etatu w wydawnictwie albo chociaż prace zlecone. To jest fragment, w którym połączyłam kilka fragmentów rozdziału pierwszego. I rzeczywiście on oddaje pewnego rodzaju zagubienie w tej nowej dla Marty sytuacji oraz zwyczajny strach. Marta jest samotna, właśnie wdową jest, jak tu przeczytałam. I to chyba potęguje jeszcze to uczucie zagubienia i niepewności.
Ja myślę, że to jest szczególnie trudne dla osób, dla których praca jest bardzo ważnym rodzajem aktywności. Ja mam różne przykłady w rodzinie i wśród znajomych, osób już na emeryturze z tego pokolenia, powiedzmy o pokolenie starszych ode mnie. I jedni się trzymają kurczowo pracy, robią prace zlecone do ostatniej chwili, szukają, próbują, nie dają tego sobie wydrzeć. Mimo, że to nie znaczy, że zaniedbują rodzinę, ale to jest bardzo istotne, żeby być z ludźmi, wśród ludzi, dla ludzi, czują się potrzebni. Ale są też tacy, którzy słysząc, że ci drudzy pracują, mówią, jak to? A po co? Przecież on, ona jest na emeryturze. I bardzo się cieszą tym, że mogą po prostu sobie z dnia na dzień gotować obiadki, chodzić na spacery i absolutnie się tym cieszyć. To jakby zupełnie inna postawa. Ciekawa jestem, jak ty się odnalazłaś. Bo przecież byłaś szalenie aktywną osobą, działaczką, animatorką kultury, działaczką Zonty, no wszystkim. I co?
Tak, kiedy ja odchodziłam na emeryturę, właśnie byłam działaczką z klubu Zonta International, który zresztą założyłam, jak wiesz, przed laty w 1994 roku w Gdańsku. A oprócz tego właśnie byłam rzecznikiem prasowym w Nadbałtyckim Centrum Kultury i rzeczywiście to była praca, która i satysfakcjonowała i przynosiła także pewnego rodzaju takie pozytywne napięcie. Mm-hmm. Tak więc początek nie był łatwy, ale ja szybko się odnalazłam, dlatego że zaczęłam pisać książkę. I to rzeczywiście jest bardzo dobry pomysł. Zresztą sama też podpowiadam to mojej bohaterce i obdarzyłam ją też tym szczęściem pisania książki, pisania powieści. I Marta pisze powieść. Jak wiesz, w treści książki są takie fragmenty, kiedy ona zastanawia się nad losem swojej bohaterki. I też tutaj jest pewien uśmiech w stronę moich czytelniczek dotyczący książki Julia i mężczyźni, bo Marta pisze książkę o bohaterce dziwnie podobnej do Julii, która ma też właśnie toksyczne małżeństwo i też szamocze się z problemami pracy, która wymaga wiele czasu i nie ma czasu dla domu, aż tyle, ile chciałby jej mąż. No i ma pewne właśnie takie problemy ze sobą, które są bliskie także obu bohaterkom. I spotykam te dwie panie, to znaczy aranżuję spotkanie w mojej książce, można tak powiedzieć, kiedy Marta powraca z wyprawy zimowej na święta Bożego Narodzenia z pensjonatu we Wdzyzach, to spotyka przy windzie Julię właśnie, która mieszkała tu kiedyś w tym właśnie samym bloku i panie spotykają się i rozmawiają. Jest to symboliczne, a jednocześnie taki pewien mój żart autorski, uśmiech do czytelników.
Ale tutaj toksycznych związków nie zauważam w tej książce, jako w książce i wśród tych bohaterów, chociaż małżeństwa bywają różne, mają swoje etapy. Wydaje mi się, że nasza bohaterka z jednej strony próbuje troszkę jakby spotkać się z rodziną, wrócić do miejsc swojego dzieciństwa, spotkać się z przyjaciółką, więc połapać te wszystkie nitki, które może troszkę też pouciekały przez to, że ona była tak mocno zapracowana. No a z drugiej strony wyjeżdża na wycieczkę do Włoch, zakochuje się i tu właściwie mamy taką opowieść, że to wszystko jedno. Zresztą w którymś momencie ona rzeczywiście mówi, że ma 18 lat. Czy ona ma te 60+, czy ona ma 20+. Właściwie jest to taka opowieść o tym, że w każdym wieku można przeżyć dokładnie takie samo zauroczenie.
I tak, ja się
w to nie do końca wierzę, ale bardzo mnie pociesza. To,
ja muszę się wtrącić, bo tak siedzę i się przysłuchuję waszej rozmowie.
Dzisiaj Dzień Kobiet, my tak sobie gadamy.
Tak, dlatego ja jestem taki bardziej, słusznie, że tak powiem, wycofany. Ale muszę powiedzieć jedną rzecz, bo to jest taka sprawa z tą emeryturą. Tu przed wejściem do studia rozmawialiśmy na te tematy i tak dalej. Są różne modele czerpania z tego, co się może na emeryturze przydarzyć. Na przykład słynny już anegdotyczny model niemiecki, że Niemcy sobie po prostu na emeryturze jeżdżą po świecie na różne wycieczki. Oczywiście zaraz nam Polacy odpowiedzą, że nas na to nie stać. Tajlandia, inne, Meksyk i tak dalej. Owszem, ale na pewno stać nas na jedną rzecz, bo to nic nie kosztuje. Właściwie tylko trzeba się wybrać do biblioteki, założyć sobie kartę i czytać, czytać i jeszcze raz czytać. Książka temu służy, żeby czytać. Jest to w jakimś sensie też taki poradnik dla tych, którzy powinni się przygotować, bo ta emerytura to zazwyczaj, jak pani pięknie przeczytała ten pierwszy fragment, że kiedy to minęło. No właśnie, bo... No,
kiedy życie minęło,
nie
znaczy,
zastanawiamy
ono się jeszcze
się
nie
nawet,
skończyło,
ile przed nami, tylko dopiero kiedy dojdziemy do pewnego etapu, to tej, powiedzmy sobie, granicy emerytura, to wtedy się zastanawiamy, jak szybko.
Całe życie się dobrze zapowiadałeś i nagle
właśnie,
już jesteś
I co teraz? A to właśnie teraz zaczyna się jak gdyby nowy rozdział i trzeba sobie to życie zagospodarować. Bohaterka tam trochę się broni przed tym uczuciem. No to jest normalne. Wydaje mi się, że to jest naturalne u kobiety, nie tylko u kobiety, u mężczyzny też, że boi się czegoś nowego. Może zbyt świeża pamięć zmarłego męża. Może zbyt duże obawy, że a nuż się nie uda i przeżyje rozczarowanie. Właśnie wydaje mi się, że trzeba wchodzić w takie sytuacje, żeby sprawdzić. Nawet gdyby to się miało skończyć rozczarowaniem, ale to jest bogate doświadczenie dodatkowe.
Bardzo słusznie, też tak uważam. Miło, że pan to powiedział, dlatego że rzeczywiście tak uważam. Z natury rzeczy jestem osobą pogodną i uważam, że przenoszę to do moich książek, że świat moich książek jest też pogodny. A rzeczywiście między wierszami jest pewnego rodzaju podpowiedź dla osób, które już są na emeryturze. Właśnie, żeby dały szansę losowi, żeby wyszły z domu. Oczywiście mówimy o osobach, które są, powiedzmy, sprawne fizycznie, prawda, i mogą realizować się jeszcze w pełnym wymiarze. I tu jest odrobinka takiej nutki właśnie podpowiedzi, żeby właśnie próbować, tak jak pan powiedział. Oczywiście Marta ma wątpliwości, czy związek będzie szczęśliwy, ale musiała spróbować i właśnie ona przeżywa pewną metamorfozę, bo z takiej zalęknionej, wystraszonej osoby robi się pogodna, robi się spokojna, ponieważ właśnie wyjechała, poznała kogoś sympatycznego, łączy z tym pewne nadzieje, nie zasklepiła się, prawda, nie zamknęła się w domu, nie ograniczyła swoich kontaktów, tylko wręcz przeciwnie, właśnie wyszła w świat. A poza tym rzeczywiście, Iwonko, słusznie zauważyłaś, że moja bohaterka i wędruje, odwiedza miejsca swojego dzieciństwa i w ogóle...
I wspomina swoje dawne miłości.
Tak, swoje dawne wyjazdy, na przykład do Bułgarii, do Złotych Piasków z matką męża, co zresztą jest tak, że pewnego rodzaju wątkiem autobiograficznym cała reszta, ta historia, to już nie moja, ale w każdym razie te miejsca są moje. I ja uważam, że właśnie powroty do miejsc dziecinnych, do miejsc naszych urodzin, do miejsc rodzinnych są po prostu dla starszych osób o tyle potrzebne, że tam odnajdują one taką bezpieczną przestrzeń, prawda, która pomaga im wzmocnić swoją psychikę i po prostu nabrać jakiejś pewności siebie. No i starać się właśnie też czerpać radość życia z kontaktów z koleżankami, z przyjaciółmi oraz z obcymi ludźmi, których można też poznać w różnych sytuacjach. No, jest to potrzebne.
tutaj zaczynamy, prawie że zaczynamy, od tej wycieczki do Włoch, prawda? To jest tak zwana objazdówka. Kiedyś też miałam przyjemność wziąć udział w czymś takim. Wszystko mi się pomyliło tam. No, Wenecję trudno było i Rzym może, ale cała reszta zlała mi się w jedno, bo to tylko było jechanie, spanie, oglądanie i tak dalej. Twoja bohaterka jest tutaj jeszcze troszeczkę wycofana. Ja cały czas mam wrażenie, że a to zasypia, a to nie chce rozmawiać, ktoś jej przeszkadza, bo jej gada nad uchem i tak dalej, ale jednocześnie się jakby rozbudza, zaczyna się ubierać, zaczyna się pokazywać, zauważa spojrzenia mężczyzn, prawda? I jakoś to wszystko zaczyna na nią też działać.
Tak, to prawda, dlatego że nowe okoliczności, w których musimy się pokazać właśnie w nowej społeczności, powodują, że się mobilizujemy, prawda? Mhm. I tu racja, bo ładnie zauważyłaś, że tak właśnie jest. Ten rozdział drugi, tak zwany włoski, pokazuje Martę także jako taką wrażliwą turystkę, która owszem, no, musi ulegać temu pośpiechowi niezbędnemu przy tego typu wycieczkach, objazdówkach, ale jednocześnie jest w niej także potrzeba kontemplacji tego, co widzi i bardzo żałuję, że nie ma na to czasu, że w tym takim zagonionym, zadyszanym rytmie zwiedzania, który jest przecież właściwy dla tego typu wycieczek, że po prostu nie ma czasu na to, żeby trochę jednak usiąść,
ale poświęcić czas na kontemplację. Sobie wywalczyć ten moment. Chodźmy do kawiarni, tak, usiądźmy, tak, odpocznijmy. Tak. I to są właśnie te chwile, które ja też z tej wycieczki mojej szalonej pamiętam. Oprócz tego, że jakieś my jechali autokarem i jedno dziecko przy każdym osiołku, a jest ich tam bez liku, krzyczało osiołek, a rodzice za nim osiołek i cały autokar był już na granicy jakiejś
to
paranoi. Straszne to było, to było dawno temu. To właśnie takie momenty, dwa czy trzy, gdzieś właśnie we Florencji, gdzieś kiedy po prostu usiadłyśmy też z koleżanką pod jakąś katedrą, gołębie, ktoś rozmawiał przez telefon, jakieś słońce, jakieś
takie obserwacje inne, życiowe, prawda?
Taki inne oddech, światło, taki moment.
Tak. No. I wszystko to prawda. I mnie się wydaje też, że właśnie trzeba tak poznawać świat, no bo nie ma innej drogi. Często nie możemy pojechać na indywidualne jakieś wyprawy, ale na zbiorowych wyprawach trzeba sobie trochę tego własnego intymnego świata zorganizować. Przy czym skoro jesteśmy przy rozdziale drugim, powiem, że ten rozdział opisujący wycieczkę włoską sprawił mi dużo kłopotu, dlatego że na początku po prostu zrobił mi się z tego przewodnik po Włoszech. Za dużo chciałam czytelniczkom opowiedzieć, pokazać i tak przytoczyć, że tak powiem, daty, fakty i tak dalej. Ale potem na szczęście zorientowałam się, że to nie moja droga, że ja piszę powieść i udało mi się z tego wybrnąć. Mam nadzieję, że to się czyta, mimo rzeczywiście, że ona zwiedza dużo i dużo różnych miast i obiektów, że udało mi się właśnie utrzymać tę właściwą, wiodącą drogę Marty. W tym trzeba także powiedzieć, że Marta jeszcze pomaga tej chorej
dwudziestoparoletniej dziewczynie, tak, która razem z nią...
Z tego, co Iwona mówi, z tego, co przeczytałem w książce, to uważam za słuszną moją decyzję, że się broniłem całe życie przed objazdówkami, przed wycieczkami zorganizowanymi.
Ale niektórym to jest potrzebne, bo sobie sami nie dają
ale
rady,
właśnie
wiesz?
Tutaj, co pani przed chwilą powiedziała, to czas na zatrzymanie. Ja, jak gdzieś jestem, nie wiem, pierwszy raz w życiu do zachodniego miasta, które odwiedziłem, to był Wiedeń i wracam tam bardzo często, gdyż mam i sentyment, i lubię, ale ja lubię się zatrzymać. Ja lubię się zatrzymać, usiąść i po prostu siedzieć. Nie daj Boże, żeby ktoś wtedy przyszedł, choć idziemy, zwiedzamy, bo teraz mamy termin, czas, muzeum, jestem w Sienie, nie, ja mogę 7 godzin, 8, 12 siedzieć na rynku i nic mnie nie ruszy stamtąd. Po prostu to jest mój wypoczynek.
Pięknie.
Ja jestem wśród zabytków, więc ja już nie muszę chodzić, dociekać co, który i tak dalej, tylko po prostu jestem. Klimat ten, ta atmosfera, to wszystko, co się dzieje dookoła i właśnie ci ludzie, którzy tam chodzą z tym luzem, z tym południowym...
I to słońce południowe.
Tak, słońce, ale i też jednocześnie to wszystko, co się tam dzieje, ten taki spokój.
Inny
na
rytm
życia.
Wszystko
jest
tak.
Czas.
Tak. Wszystko prawda. I te klimaty właśnie mam nadzieję, że udało mi się zachować i że to istotne, bo oczywiście realia życia, podróży, wnętrz i tego, że bohaterka właśnie znajduje czas na tę kontemplację, choć w minimalnym zakresie, jest, wydaje mi się, potrzebne i tak właściwie, no, tak to czuję, że tak powinno to być, ale oczywiście nie odbieram tak, że powiedzmy, no, jakimś przeciwnym argumentom ludziom, którzy właśnie lubią wielkie tempo, lubią właśnie to zwiedzanie. Proszę bardzo, jeśli lubią, niech tak podróżują. Ale Marta akurat nie należy do takich osób. Pamiętasz, Iwonko, tam jest taki pasus w książce, kiedy ona właśnie z tą koleżanką uciekają na kawę w maleńką uliczkę we Florencji i tam sobie spokojnie rozważają o losach swojego dzieciństwa, o zabawach dziecinnych. I to jest takie oderwanie zupełnie od tej sytuacji. I kiedy Marta mówi, no ja nie mam charakteru nomady, który lubi się przemieszczać z miejsca na miejsce i po prostu samo przemieszczanie się jest dla niego istotne. Mhm.
Ale Marcie każesz sporo wędrować i ciągle wychodzić z domu i spotykać się i bywać w różnych, czasem dla niej zupełnie zaskakujących środowiskach. I to są takie dwie chyba ważne sprawy, czyli święta poza domem. No wydawałoby się, Matko Boska, Boże Narodzenie, Sylwester, mąż nie żyje, prawda? W ogóle inna sytuacja, emerytura. I nagle nie do rodziny, tylko w jakieś miejsce, gdzieś do znajomych. No cudownie, prawda? Tam jest na Kaszubach i różne rzeczy się dzieją. A później sanatorium. No to taki bardziej typowy może przypadek. Starsza osoba jedzie do sanatorium, a tam wiadomo, panów mniej i tak dalej. Różne się tam wieczorki tańcujące inne odbywają. I różne takie sytuacje, w których ona też jakoś musi się przecież odnaleźć. Czasem broniąc przed tą właśnie ekspansją różnych osób.
Tak, to prawda. Z tym, że właśnie tu sądzę, że to, że Marta tak wędruje, właściwie pomaga jej odzyskać, tak jak mówiliśmy, pomaga jej odzyskać pogodę ducha. I to, że akurat na Wdzydze ją wysłałam, żeby spędzała święta ze swoją przyjaciółką u zaprzyjaźnionej gospodyni, jest bardzo celowe z mojej strony, ponieważ ja tam w tym pensjonacie, to znaczy nie dokładnie w tym, ale w podobnym pensjonacie, w rzeczywistym pensjonacie, nie w powieściowym, także spędzam z mężem kilka wczesnojesiennych dni. I klimat tamtego miejsca jest tak urzekający, że postanowiłam właśnie wysłać tam moją bohaterkę. Oczywiście Boże Narodzenie jest świętem szczególnym i takim raczej domowym, ale dla samotnych osób jest to pewne wyjście z sytuacji, prawda? Żeby właśnie, tak jak mówiliśmy, przekroczyć próg domu, nie być samotnym. No tutaj jest taka moja znowu maleńka podpowiedź. A jeśli chodzi o społeczność sanatoryjną. Oczywiście byłam w sanatorium, jak prawie każdy z nas, ale są tam pewne sceny jakby żywcem przeze mnie podpatrzone, ale niewiele. Reszta to jest moja wyobraźnia, bo to jest właśnie bardzo ciekawy zabieg, że na kanwie rzeczywistych wydarzeń nasza wyobraźnia buduje bardzo różne ciekawe sytuacje, które w rzeczywistości nam się nie zdarzyły. I sam proces tego tworzenia, tego takiego lepienia rzeczywistości książkowej jest właśnie o tyle ciekawy, że właściwie tworzymy nową rzeczywistość, która jest podobna do prawdziwej, ale de facto ona jest przecież rzeczywistością książkową. Przy czym bardzo często następuje pomieszanie, zwłaszcza u czytelników, którzy często bardzo utożsamiają, powiedzmy, główną bohaterkę ze mną, bądź też różne inne przygody, które jej się przytrafiają, uważają, że to są moje przygody. To nie zawsze tak jest, ale rzeczywiście to pomieszanie bywa czasem też zabawne, bo kiedy mnie samej się przydarzyło coś takiego, że zadzwoniłam do pensjonatu prosząc o ten pokój, który zawsze braliśmy z widokiem na jezioro i zwracałam się do pani gospodyni per pani Gertrudo. Aha, a ona się śmieje, mówi, pani Marylo, przecież ja mam na imię Danuta, czy pani pisze nową książkę?
Pani Marylo, pani napisała nową książkę. Ja teraz poproszę, bo już się powoli zbliżamy do końca naszej rozmowy, niestety, o ten fragment, który rzeczywiście da nam taki świat troszkę wyobraźni, troszkę romansu poznać z tego. Co? Takie, co będzie coś o spotkaniu?
Może nie tak. Może to będzie taki fragment bardzo istotny, ponieważ bohaterowie, czyli Marta i Zbyszek, spotykają się po pewnym czasie, nagle, a niespodzianie się spotykają. I po prostu jest tu taki inny, pogodny świat.
Prosimy o to.
Wychodzę z łazienki i widzę, że w gospodzie tłok jeszcze większy. Chyba przybyła nowa wycieczka. Przeciskam się do naszego stołu. Nagle ktoś chwyta mnie za rękę. Marta, zaczekaj. Niemożliwe. To Zbyszek. Chodź ze mną do drugiej sali, musimy pogadać. Jaki bezczelny. Myśli, że będę chciała z nim rozmawiać. No proszę, chodź. Prowadzi mnie w stronę zatłoczonego baru. Dlaczego nie protestuje? Bo jestem bardzo ciekawa, co też mi powie. Otwiera ciężkie drewniane drzwi z boku za ladą. Tu też jest kominek, ale mniejszy i tylko kilka stolików. Zaskoczona siadam na drewnianym zydlu, plecami do ognia na kominku. Marto, świetnie wyglądasz. Nachyla się i delikatnie dotyka mojego policzka. Mam kluchę w gardle. Chce mi się śmiać i płakać. Opieram się mocniej o oparcie zydla. Kręci mi się w głowie. Chyba zemdleję. Oddycham głęboko, powoli. Ależ głupiec ze mnie. Zaraz przyniosę ci coś na ratunek. Zamykam oczy. Wraca z kubkami parującej herbaty. Twoja jest z wódką. Górale mówią, że z prądem. Podtrzymuję ciężki fajansowy kubek, bo drżą mi ręce. Posłusznie wypijam wszystko. Czuję się świetnie, choć trochę dziwnie. Powoli narasta we mnie chichot. Mam rausza, śmieję się do Zbyszka i zupełnie nie pamiętam, dlaczego nie chciałam z nim rozmawiać. Czekałem na ciebie tutaj. Wiedziałem, że jedziesz na tę wycieczkę do wąwozu Homole i że wszyscy przychodzą tu odpocząć po wyprawie. Fantastyczne, czekałeś. Ale wiesz, mocno kręci mi się w głowie. Ogień grzeje mnie w plecy, wypijam drugą herbatę i znowu chce mi się bardzo śmiać. Niech żyje Rausz. Zbyszek patrzy na mnie z uśmiechem. No tak, upiłem cię. Zapomniałem, że jesteś głodna i zmęczona, ale już idzie Żurek i Placek po góralsku. Wysoka, dorodna dziewczyna w ludowym serdaku, białej bluzce i kolorowej spódnicy stawia na stole parujące miski i talerze. Uśmiecha się zalotnie do Zbyszka, ale on nie zwraca na nią uwagi. Dziewczyna odchodzi, kołysząc kolorową, szeroką spódnicą.
Nie zwrócił uwagi na młodą dziewczynę?
W kolorowej spódnicy w dodatku, zwracającej uwagę. Podobno mężczyźni reagują na kolory, zwłaszcza na czerwień. Ale to oczywiście żart.
No tak,
i wprowadza bardzo... to rzeczywiście ta scena, ona jest zasadnicza dla dalszego ciągu książki. To spotkanie jest bardzo istotne. Nie będziemy zdradzać szczegółów. Zapraszamy
ale
do lektury książki.
Ale te prądy tam było słychać, że tam pomiędzy nimi coś iskrzy cały czas, że to jest spotkanie po jakichś takich dziwnych wydarzeniach, prawda? Pełne emocji, jeszcze niepokoju, co to będzie, dlaczego on tak naprawdę tu jest, jak to możliwe w ogóle, że... Prawdę mówiąc, to ja się tak cały czas zastanawiałam, mam nadzieję, że to prawda. Może tak jest, że zawsze, bez względu na wiek i życiowe doświadczenia i poprzednie związki, można przeżyć coś tak świeżego, cudownego, takie zauroczenie, jak ty opisałaś.
Absolutnie jestem o tym przekonana i może właśnie dlatego, że jestem o tym przekonana, napisałam tę książkę.
A miałaś już jakieś odzewy czytelniczek, które znają twoje poprzednie albo nie?
Tak.
I co myślą o tej historii?
Dzwonią i mówią tak, świetnie się czyta, połknęłam jednym tchem, bardzo optymistyczne i bardzo ci dziękuję, bo rzeczywiście klimat tej książki tchnie pogodą i przynosi optymizm. I na tym mi bardzo zależało.
To jest też o przeznaczeniu. O ludziach, którzy jeżeli są sobie przeznaczeni, to może minąć wiele lat, mogą mieć swoje związki, mogą te związki się pokończyć, ale w pewnym momencie spotkają się, czyli można powiedzieć, że właściwie wrócą do siebie, gdyż byli sobie przeznaczeni.
Prawda, ale tu właśnie też są te wszystkie niespodzianki losu ukryte i ja bardzo lubię nieprzewidywalność losu, a następna sprawa to i bardzo ciekawa, to jest rola przypadku, zarówno w mojej powieści, jak i w życiu prawdziwym, w życiu każdego z nas.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Ja
teraz utwierdzam się sama w tym, że dobrze wymyśliłam, żeby na Dzień Kobiet wszystkim paniom, starszym i młodszym, które słuchają salonu, dać taki prezent. Tych kilka twoich myśli, słów, opowieści, no i taką ewentualnie propozycję lektury, prawda? Złota smuga jesieni.
Bardzo pogodny.
Bardzo dziękuję.
Tak, tak. Bardzo pogodny.
Dziękuję tak, serdecznie.
Od nas zamiast kwiatka, bo kwiatek trudno przez radio przekazać, ale wszystko to, co przed chwilą było mówione, bardzo również dziękuję.
I wszystkiego najlepszego.
Tak jest. I dużo uśmiechu.
Dla wszystkich pań.
Takiej pogody ducha, jak dzisiaj jest za oknem, przynajmniej w Gdańsku, bo jest cudownie, prawda? I ptaki się cieszą, wszystko się cieszy.
My
także
mamy
i my
uśmiech
się cieszą
na twarzy, czego wszystkim życzymy. Do widzenia.
Do widzenia. Maryla Hempowicz, Andrzej Żak,
Iwona Borowska
i Ewa Palicka zrealizowała salon artystyczny.